będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, dzisiaj niedziela, niedziela dobrego pasterza. A na wsi, no, zaczęły się żniwa. Najpierw te jęczmienne, a teraz już i rzepakowe. No, rzepak, no, tragicznie sypie. Niektórzy mówią, że w naszych stronach około 1,5 tony z hektara. W opolskim pogromu, no, około 4. Pierwsze ceny rzepaku w granicach 1950, chociaż na giełdzie we Francji pod Paryżem jest około, no, ponad 2000 wychodzi, ponad 550 euro za tonę. Również jeżeli chodzi o giełdy, to ceny zboża mają charakter zwyżkowy, czyli należy się spodziewać, że chociaż niektórzy mówią, że po żniwach ceny zboża będą niskie, myślę, że to są takie spekulacje tylko, żeby troszeczkę rolników podenerwować. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o zboża, to musimy powiedzieć, że no, w większości obszarów w Polsce raczej wielkich zbiorów nie będzie. Zresztą to samo dotyczy trzody chlewnej. Proszę Państwa, najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że Polska eksportuje ogromne ilości trzody chlewnej. Mamy więcej niż w zeszłym roku i to dosyć sporo. No, a jak to będzie, dlaczego tak jest, to może potem pan obecny tutaj, pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski, którego serdecznie witam,
szczęść Boże,
będzie Państwu mógł powiedzieć. Z innych spraw takich bardzo istotnych, bardzo ważnych, no to trąby powietrzne, proszę Państwa. Trąby powietrzne, które, no zresztą nie tylko trąby powietrzne, bo i grady, i powodzie bardzo często w ostatnich dniach, miesiącach nawizały różnego rodzaju części naszej ojczyzny. W niektórych miejscach mamy w Polsce również, tutaj w naszym Kujawsko-Pomorskim mamy duże, duże problemy. Co prawda mówią, niektórzy mówią, no, że to nie dotyczy wielkiej ilości gospodarstw, że to nie dotyczy setek tysięcy hektarów, ale jeżeli dotyczy jednego czy dziesięciu osób, to tragedia dla tej osoby jest duża i czasami jest tak, że no, trzeba tym ludziom pomóc. Panie pośle, wiem, że pan monitoruje troszeczkę tą sytuację. Jak to wygląda, bo słyszałem, że i w Kwidzyn, i tamte strony informują pana o sytuacji, która no, dotyczy większej ilości części obszaru naszego kraju.
Te zjawiska atmosferyczne, których do tej pory nie znaliśmy, przede wszystkim trąby powietrzne, czy też bardzo gwałtowne nawalne wiatry, no powodują lokalnie bardzo duże spustoszenia, nie tylko w naszym województwie, ale punktowo na terenie całej Polski. Za chwilę będziemy rozmawiali na temat północnej części Kujawsko-Pomorskiego, ale również tu niedaleko Torunia, na przykład w gospodarstwie Kowros u pana Doligalskiego zostały zniszczone, zrównane z ziemią dwa magazyny, piękny, zabytkowy park, w którym były drzewa 300-letnie, parku już nie ma. Dzisiaj otrzymałem informację, że w okolicach Kwidzyna również gospodarstwo rodzinne świętej pamięci Jerzego Świerczka, działacza izb rolniczych, zostało zniszczone. Dwór 400-metrowy, dworu praktycznie nie ma. 150 hektarów pszenicy została tak zarzucona kamieniami, odłamkami budowli, budynków, metalem, drewnem, że praktycznie nie da rady tego wymucić. To są tragedie, tak jak pan redaktor powiedział. To nie są może setki tysięcy czy miliony hektarów jakichś na dużych obszarach. Natomiast tam, gdzie to występuje, jest to tak dramatyczne, że niszczy dorobek całego życia i ci ludzie bez pomocy sobie po prostu nie poradzą.
Mamy kontakt z panią Małgorzatą Recką z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z okolic Świecia. Może witam, szczęść Boże pani.
Tak, witam. Serdecznie.
Proszę panią, może właśnie jak to u was wygląda, bo tak moglibyśmy no, całą audycję poświęcić z różnego rodzaju stron Polski, ale tak tylko chcemy przybliżyć słuchaczom, jak ta trąba powietrzna, jakie zniszczenia porobiła.
No, u nas w sobotę 14 lipca w godzinach popołudniowych, właśnie około tak po 17 przeszła prawdziwa trąba powietrzna, bo akurat mieszkam od tego miejsca 3 kilometry dalej, mnie akurat oszczędziła i moje całe gospodarstwo. I no, przeszła w szerokości 300-400 metrów, w jednych szerokościach miała do kilometra szerokości i do 9 kilometrów włącznie od miejscowości Szarłata do Starej Rzeki. No w większości powaliła lasy, to około 550 hektarów lasów, ale tam były też i gospodarstwa takie mniejsze. no, dwa gospodarstwa takie około 40 hektarów, reszta to takie do 10 hektarów. No straty są wielkie. Ja tylko akurat z przedstawicielami Izby Rolniczej byłam w niektórych gospodarstwach, 10. W Starej Rzece 5 gospodarstw, gdzie faktycznie nie mają budynków gospodarczych, nie mają obór, nie mają stodół, sprzęt rolniczy poprzewracany, nawet widziałam, no, kombajn cały zarzucony wszystkim, no na pewno był uszkodzony. Jutro akurat jeszcze będzie gminna komisja rolnictwa chodziła, to będą dodatkowe takie szacunki, które pójdą do wojewody, ale to, co widać teraz, co przechodziliśmy z przedstawicielami izb rolniczych, to wygląda strasznie. Tak samo jest w Łążku, też 5 gospodarstw, z czego 3 gospodarstwa też, budynki gospodarcze, stodoły, obory, wszystko.
Nie? Proszę panią,
zwierzęta nie ucierpiały, ale no wiadomo, obory są do wybudowania, wszystko trzeba do zimy zrobić, żeby te zwierzęta mogły tam wrócić, nie?
Proszę panią, na dzień dzisiejszy sytuacja tych ludzi jest tragiczna. Czy jest jakaś nadzieja, że tym ludziom, no, będą pomagali?
No pomoc płynie z każdej strony, naprawdę. Tutaj pomoc rolników już wczoraj, w sobotę akurat, pierwsza pomoc rolników dla rolników była, gdzie było zboże też monitorowane przez izby rolnicze, akurat było rozwożone już następne pomoce tych pasz treściwych, to będą po żniwach, bo wiadomo, teraz w wszystkich gospodarstwach no, dość cienko jest z tymi paszami, ale to, co się pytaliśmy, co im najbardziej będzie potrzebne, to pasze treściwe, objętościowe, bo to są hodowcy bydła. Trzody to tam są pojedyncze akurat ilości, ale bydła mlecznego, mięsnego trochę jest w tym regionie, bo tam jest bardzo dużo trwałych użytków zielonych, z czego ja tak szacuję 60-70 hektarów użytku zostało zniszczonych. Z tego dużo trwałych użytków zielonych, bo to wszystko jest w pasie koło Wdy, gdzie Wda oczywiście też jest zarzucona drzewami wszystkim i no jest czyszczona przez nadleśnictwo wszystko, ale to ta akcja trwa, bo najpierw trzeba niestety pomóc ludziom, potem drogi i potem prąd, gdzie jeszcze prądu nie ma, niestety w Starej Rzece z drugiej strony rzeki jeszcze, no, ci ludzie mają problemy i z wodą, i z wszystkim. No, dla pomocy takiej materialnej to akurat jest utworzone konto gminne, gdzie akurat wpłacane są zbiórki ze sołec, gdzie teraz już akurat sołtysi zbierali osobiście pieniądze i materiały budowlane spływają z całej Polski.
Akurat... Czy jest szansa, że no, ci ludzie przez najbliższy okres czasu jakoś tak się pozbierają? No,
pozbierają bo to... z pomocą naprawdę, bo ja nie myślałam, że taka może być pomoc ludzi. Normalnie tu na Starą Rzekę to są wycieczki, nie tylko wycieczki te, które oglądają, bo naprawdę bardzo dużo wycieczek jest oglądających, gdzie policja zawraca akurat tych ludzi, bo niestety najpierw trzeba pomóc ludziom, a potem oglądać to wszystko. Zresztą tutaj z telewizji bardzo to było pokazywane w tych wszystkich kanałach telewizyjnych, tak, że każdy to widział, to jest spustoszenie, tornado.
Co innego jest oglądać, a co innego jest tak, uczestniczyć w pomocy. Bardzo serdecznie pani dziękujemy za tą informację. Szczęść Boże. Panie pośle, no ja tak... patrzę na to wszystko, co się dzieje, zastanawiam się nad tymi różnego rodzaju kataklizmami, a z drugiej strony patrzę, że te sprawy związane z tym naszym polskim rolnictwem idą bardzo w tym kierunku.
Ja się bardzo cieszę, że Polacy potrafią w potrzebie się mobilizować, że sobie wzajemnie pomagają, że rolnicy dostarczają zboże, to co im, czego może też w nadmiarze nie mają, ale chcą się tym podzielić, że Caritas uruchamia zbiórki. Natomiast to też nie wystarczy tym gospodarstwom, ponieważ one potrzebują również pieniędzy, materiałów budowlanych, cementu, konstrukcji dachowych, pokrycia dachu, żeby te budynki do zimy
odbudować. Życzliwości urzędników, panie.
No i uproszczenia pewnych procedur życzliwości urzędników, żeby się nie okazało, że pozwolenie na budowę będzie trwało tak długo, że przyjdzie zima. Jest tutaj niezbędne również szybka pomoc ze strony państwa, nie tylko te 6 tysięcy złotych, które są jakieś taką zapomogą na początek, ale są przecież środki większe potrzebne. Jest również potrzebne przebudowanie całego systemu ubezpieczeń w Polsce. Całego systemu. Rolników nie stać na ubezpieczenia od tak dramatycznych sytuacji, bo składki byłyby horrendalne. Jeżeli nie będzie pomocy ze strony państwa, a takie rozwiązania są w wielu krajach świata. Stany Zjednoczone są tego przykładem. Pomoc dla rolnictwa przede wszystkim polega na ubezpieczeniu tego rolnictwa, tego wszystkiego, co się może tam wydarzyć. Czekamy od wielu miesięcy na jakiekolwiek propozycje ze strony rządu rozwiązania problemu ubezpieczeń. No nie możemy się niestety jako Sejm doczekać. Pan minister szczęśliwie odwołany do niedawna czym innym się zajmował, a nie przygotowywaniem rozwiązań, które by dla polskiego rolnictwa zapobiegły w przyszłości tego typu tragediom.
Panie pośle, to są takie, taki pierwszy komentarz, powiedziałbym, dotyczący tej trąby powierzchni. Natomiast dzisiaj chcieliśmy tak po tych wszystkich sprawach, no powiedzmy sobie szczerze, że chcieliśmy najpierw mówić o sprawach związanych z paszami. Chcieliśmy mówić również o tym, co się dzieje na komisjach. Natomiast takim gorącym tematem jest temat związany z tym, że wreszcie pan premier odwołał ministra Sawickiego, pomimo tego, że około już 3 lat mówi się cały czas o wszystkich przekrętach związanych z lewarem, z agencjami, z obsadzaniem stanowisk, z odwoływaniem ludzi, którzy dobrze sobie radzili, żeby posadzić kogoś, kto sobie, komu trzeba było dać stanowisko, no bo wygrał wybory i tak dalej.
Panie redaktorze, to co zostało ujawnione, to pokazuje patologię raka zgnilizny, jaka panuje również w instytucjach, które mają czuwać nad przestrzeganiem prawa. To, co się działo w Elewarze, w Agencji Rynku, to jest wierzchołek Góry Lodowej. My wiemy o tym, do biur poselskich przychodzą ludzie, którzy mówią, jak się odbywało zwalnianie ludzi w agencjach, w każdym województwie, w jaki sposób dobór kadrowy swoich biernych, miernych, ale wiernych z PSL-u następował. Tylko że to, co się wydarzyło, to nie jest jakby jak grom z jasnego nieba. To, że dziennikarze chcą o tym mówić, to dobrze. Natomiast pan premier był informowany o tych sytuacjach zarówno przez Najwyższą Izbę Kontroli rok temu. NIK przedstawił raport, w którym precyzyjnie mówi, jak były wyprowadzane pieniądze, ile sobie wypłacano premii, a to są pieniądze ogromne. To wszystko ludzie związani z PSL-em, z ministrem rolnictwa, jego najbliżsi współpracownicy. To dotyczy również w Polsce różnego rodzaju znajomych królika, jak to się mówi. Pan premier o tym wiedział. Dlaczego pan premier nie podjął żadnych starań, żadnych działań w tym kierunku?
Ale przepraszam, panie pośle, tu przy tym stole w Radiu Maryja, jak również i wiem, że w Sejmie, wielokrotnie się mówiło na temat patologii, jeżeli chodzi o agencję. Wielokrotnie się mówiło, jeżeli chodzi o sprawy związane z tak zwaną prywatyzacją Elewaru. Przecież to była głośna sprawa. I teraz po cichu chyba ten Elewar chcą sprywatyzować. Pan Śmietanko razem z innymi kolegami chyba go chcą przejąć.
Pan Śmietanko jednoznacznie powiedział, że to jest firma, którą on chce przejąć prywatnie. Już pana Śmietanki nie ma, ale jeżeli nie będzie tego typu zło wyplenione do końca, to może się okazać, że wypłynie w jakimś innym miejscu. Ja przypomnę, że spółka Elewar, spółka państwowa, służy stabilizowaniu rynku zboża w Polsce. Ta spółka ma potencjał przechowalniczy około 650 tysięcy ton, to jest 11 elewatorów w różnych częściach Polski, po to, by stabilizować produkcję zboża, by przechowywać zapasy, by również interweniować, jeżeli taka potrzeba by zaistniała. To czym się ta spółka zajmuje? Wyprowadzaniem pieniędzy państwowych, podróżami po świecie, wypłacaniem sobie, tak jak dziennikarze informują, między innymi z Rzeczpospolitej informują o tym, że roczna wypłata pana Śmietanki, który w sposób sprytny obchodził ustawę kominową, bo nie chciał być szefem spółki, bo wtedy byłoby ograniczenie wynikające z ustawy kominowej, no to został prokurentem, dyrektorem generalnym, już go to nie obejmowało. To są kwoty, o jakich przeciętnie zarabiający ludzie całe życie nie marzą. Tyle zarabiał ponad 800 tysięcy rocznie. To są sytuacje nienormalne, tylko jeszcze raz powtórzę. To są sytuacje, o których władze były informowane wcześniej. Poprzedni szefowie Elewaru, ludzie uczciwi, informowali pana premiera, co czyni, co pan Śmietanko wyczyniał. Informowali kilka lat temu, jeszcze przed raportem NIK-u, informowali również CBA o tym. Niestety żadnych reakcji to nie wywołało. Ludzie zaczynają wątpić, że jakakolwiek instytucja w Polsce jest instytucją uczciwą. Ja już o tym zacząłem mówić. Przychodzą do mnie ludzie z dokumentami, mówią, proszę pana, tu widzimy, były przekręty, tu oszustwa. I kiedy ja mówię, no to proszę skierować to do organów ścigania, proszę, skoro są dokumenty, to każdy obywatel powinien skierować to, czy na policję, czy do prokuratury, podejrzenie popełnienia przestępstwa, czy do CBA, czy do ABW. No oni mówią, panie, a czy pan wierzy w to, panie pośle, że to cokolwiek zmieni? To tylko ja się narażę, że wyciągam różne paskudne rzeczy, które się dzieją w administracji, nie tylko tej rolnej, bo i w tej, która podlega platformie, prawdopodobnie jest podobnie. Więc ja jako poseł często składam gdzieś tam te dokumenty w imieniu tych ludzi. Też nie do końca wierzę, że te instytucje, które powinny stać na straży praworządności, że to będą robiły. Jeżeli one wprost wprost mówią, że informowały premiera. I premier nie podjął żadnych starań, to widocznie z powodów politycznych. Wtedy mu to było niepotrzebne, miał haka na koalicjanta. Może stąd te takie, przepraszam za wyrażenie, głupie głosowania PSL-u. Przecież część głosowań w Sejmie to są głosowania przeciwko interesom polskiej wsi. Przeciwko elektoratowi, na który się PSL powoływał. A może właśnie dla ratowania stanowisk, stołków, tuszowania złodziejstwa i przekrętów, o czym premier wiedział, może właśnie po to te wszystkie haki na PSL były zbierane.
Panie pośle, przecież nasz wspólny kolega, który doniósł, prawda, na tak zwane przekręty, no musiał pożegnać się z pracą.
Tak,
no
człowieka, bo... który ewidentnie wskazał, gdzie było oszustwo, to wyrzucono z pracy. Zresztą na styku instytucji państwowych...
Nie, jego nie wyrzucono, jemu powiedziano, że ma się sam zwolnić.
Bo jak nie, to tak. Zostanie wtedy... tak mu życie zostanie utrute, że sam się wyniesie. Na styku instytucji państwowych, władzy i prywatnych firm patologia i korupcja również występuje. 2 lata temu firma z naszego województwa, firma Jantur, związana z PSL-em, szef tej firmy jest członkiem Rady Naczelnej PSL-u, okradła chłopów na parędziesiąt milionów złotych, okradła bank państwowy, który został zmuszony do udzielenia kredytu firmie, która nawet sprawozdań rocznych nie robiła. Co się okazuje? Poseł Prawa i Sprawiedliwości doniósł do prokuratury popełnienie przestępstwa. Ponad 2 lata sprawa się, przepraszam za wyrażenie, buja, tak jakby zależało komuś na tym, żeby przyschła i żeby sprawie ukręcić przysłowiowo łeb. A szef firmy jest szefem PSL-u w powiecie aleksandrowskim, szefem radnych powiatowych i przymierza się w tej chwili do przejęcia władzy w powiecie.
Ale panie pośle, bo tak ostatnio miałem okazję rozmawiania bardzo szerokiego z ludźmi i się okazuje, no, że ludzie raczej są zniesmaczeni i to wszystko przestało ich interesować. To znaczy, że co? Że taka sytuacja, jaka się w tej chwili wytwarza w Polsce, ogólna niemoc, doprowadzi do całkowitego zniszczenia wszystkiego?
No największą tragedią tych wszystkich wydarzeń związanych z utratą zaufania do funkcjonariuszy, do urzędników, w tym złodziejstwie, które panuje, jest brak wiary w własne państwo. Wielu Polaków mówi tak, oczekujecie od nas, byśmy byli uczciwi, żebyśmy przestrzegali prawa. Jeżeli ci, którzy stoją na czele, którzy są dobrze opłacani, którzy powinni pilnować uczciwości, kradną i oszukują, ludzie czują się zwolnieni z obowiązku uczciwości i przestrzegania. To jest smutne stwierdzenie, to co mówię, ale te wszystkie patologie, które od czasu do czasu wypływają i wypływają głównie dlatego, że zależy jakiejś grupie politycznej, by je ujawnić, a nie dlatego, że one w sposób obiektywny powinny być szybko wyjaśniane, to wszystko podważa zaufanie do państwa. Nasi obywatele, Polacy, nasi rodacy nie czują się związani z tym państwem, uważając to za państwo opresyjne, państwo złodziejskie, państwo totalitarne.
Ja uważam, że w ogóle już my w zasadzie nie mamy państwa, tak ja twierdzę, ale to jest moje prywatne zdanie. Panie pośle, zaprosiłem pana dlatego, że chciałem przede wszystkim rozmawiać na temat spraw związanych z ustawą paszową i z GMO, dlatego jest pani i witam bardzo serdecznie panią Danutę Pilarską. Szczęść Boże pani.
Szczęść Boże.
I chciałem te sprawy dzisiaj, żebyśmy o tych sprawach powiedzieli, dlatego że według mnie sytuacja na rynku paszowym, jak również przyszłości polskiego rolnictwa, jeżeli chodzi o paszę, no jest bardzo trudna, dlatego że mówi się o tym, że mamy żywność opartą wysokiej jakości i tak dalej, że wytwarzaną bardzo dobrze, a się okazuje, że w zasadzie w większości polska żywność to jest żywność produkcyjna oparta na paszach GMO i w zasadzie nie ma żadnej różnicy między polską świnią a świnią niemiecką, czy duńską, czy holenderską.
W Sejmie wydarzyła się sprawa bardzo zła. Łamiąc procedury sejmowe, pani marszałek Sejmu, nie poddając nawet pod dyskusję na komisjach, skierowała projekt ustawy przygotowany przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej, który zakłada wydłużenie terminu importowania do Polski komponentów paszowych bądź pasz, które powstają również z komponentów zawierających modyfikowane organizmy GMO. De facto chodzi o soję modyfikowaną genetycznie, która w Polsce jest podstawowym źródłem białka.
Do którego roku, przepraszam?
Do 2017 roku. A my prosiliśmy o to, by rozpocząć poważną debatę na temat temat kondycji sektora paszowego w Polsce. Polska jest krajem, który szczyci się dużą produkcją zwierzęcą, chociaż to, co się dzieje na rynku trzody chlewnej, jest dramatem. Pogłowie trzody chlewnej w Polsce spadło do poziomu tuż powojennego, gdzie odbudowywaliśmy dopiero pogłowie po przesuwających się frontach, które wyrzynały wszystko, co w chlewach było.
My eksportujemy w tej chwili. Tak, to jest
mit, którym się do niedawna minister rolnictwa posługiwał, jaki to jest wielki eksport z Polski, tylko czy o taki eksport chodzi, jeżeli w większości jest to reeksport bananów, które przyjeżdżają do Polski, by dojrzewać, ryb sprowadzanych z zagranicy po to, by tu je wypatroszyć, bo jest tania siła robocza i wyjeżdżają za granicę, tuczników hodowanych na prosiakach sprowadzanych z Danii czy z Niemiec, na importowanej paszy, które wyjeżdżają potem za granicę. Czy o takie rolnictwo chodzi? I chcieliśmy przy tej ustawie o paszach rozpocząć właśnie dyskusję, jak powinno funkcjonować polskie rolnictwo w tym swoim sektorze zwierzęcym. Jeżeli potrzebujemy białka, to najpierw trzeba się zastanowić, czy jesteśmy w stanie to białko wytworzyć u nas. I naukowcy, których zaprosiliśmy na Komisję Rolnictwa, przedstawili szereg pomysłów, rozwiązań, w jaki sposób możemy produkować w naszym rolnictwie.
Ciekawe rozwiązania to są, panie.
Tak, to jest zarówno uprawa roślin strączkowych, czy szerzej motylkowatych, bo to dotyczy i grubo- i drobnonasiennych. To jest wykorzystanie śrut poekstrakcyjnych rzepakowych, makuchów rzepakowych, wywaru gorzelnianego, pochodzącego z produkcji bioetanolu, głównie kukurydzianego. To w Stanach Zjednoczonych nie soja jest podstawą w sektorze produkcji trzody chlewnej białka w paszach, tylko ten wywar produkowany z kukurydzy. To jest tani, o wysokiej zawartości białka, częściowo przetworzonego, bo również drożdże już tam są. W Polsce można wykorzystać szereg elementów. Mogą się rozwijać również produkcje, których do tej pory nie mieliśmy. Na przykład ogromne nadzieje z uprawą soi w Polsce. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie może paszy produkować bez soi, co świadczy o jego niewielkich umiejętnościach, ponieważ profesorowie, najlepsi specjaliści w Polsce mówią, w jaki sposób można poprawić strawność naszych komponentów, w jaki sposób wyeliminować substancje antyżywieniowe, w jaki sposób podnieść zawartość aminokwasów egzogennych i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko można zrobić. Ale dla mnie podstawowym problemem, podstawowym zarzutem, jaki stawiałem zresztą z mównicy sejmowej, jest to, że my wydajemy rocznie około 4 miliardów złotych na import modyfikowanej soi, a te pieniądze powinny zostać w polskim rolnictwie. One powinny zostać u polskich rolników, którzy są w stanie, może nie od razu, nie natychmiast, ale stopniowo wyeliminować większość, czy prawie całą soję, którą musimy importować. Te pieniądze zostałyby w Polsce.
Przepraszam, panie pośle, rolnicy. Rolnicy mówią, że nie ma alternatywy, że te rozwiązania, czy te propozycje są za kosztowne, że cena tucznika nie jest w stanie pokryć tego wszystkiego. Ci rolnicy mówią, że zostali postawieni przez rząd w takiej, a nie innej sytuacji. Najłatwiej jest mieć taką paszę, najbezpieczniej.
Panie redaktorze, niestety organizacje rolnicze i pojedynczy rolnicy są wprowadzani w błąd. Przedstawia im się tylko część tej prawdy i rzeczywiście ja się wcale nie dziwię rolnikowi, który produkuje trzodę czy ma kurniki. On się boi, że tej paszy zabraknie, ponieważ na rynku nikt nie jest zainteresowany, by mu przedstawić alternatywną paszę. Nie ma w Polsce pasz wolnych od GMO. Okazuje się, że polski przemysł paszowy praktycznie wszystko, co robi, to jest w oparciu o tą modyfikowaną soję. Ekolodzy, to pani Danusia by lepiej się na tym zna, pasze do gospodarstw ekologicznych muszą sprowadzać z zagranicy, bo w Polsce sektor nie produkuje tego. Mówi się również o tym, że będzie droższa cena jaj, mięsa drobiowego, mięsa zwierzęcego. Nie ma tu wielkiego związku, bo ceny pasz rosną niezależnie od tego, czy sprowadzamy, czy nie. Soja rok temu, tona soi kosztowała poniżej 1000 zł, w tej chwili kosztuje powyżej 2000 zł. I mamy otwarte wielkie wrota na tą soję modyfikowaną. A cena poszła w górę, ponieważ decydują o tym zarówno pewne działania na giełdach, czasami pewne działania polityczne i strategiczne i jednocześnie różnego rodzaju klęski, które mogą się w centrach produkcji soi pojawić. W Stanach Zjednoczonych jest w tej chwili drastyczna susza. 26 stanów jest dotkniętych stanem klęski żywiołowej. Soi może po prostu nie być.
Panie pośle.
A my się uzależniliśmy, kończę panie redaktorze, uzależniliśmy naszą suwerenność żywnościową, nasze bezpieczeństwo żywnościowe od importu z oddalonych z innych kontynentów źródeł białka. działka.
A czy przypadkowo to nie jest tak, że po prostu cały rynek paszowy jest również skorumpowany, również rządzą ludzie na pograniczu biznesu i polityki?
Tak, to jest kilka dużych firm powiązanych z kapitałem międzynarodowym, które zajmują się handlem tą soją i one nie dopuszczają na rynku ani soi niemodyfikowanej, ani innych komponentów. Jednym z najważniejszych również operatorów na tym rynku jest firma Polskie Młyny, której właścicielem jest jeden z czołowych działaczy PSL-u również. Więc może te głosowania nad uzależnieniem polskiego rynku, polskiej produkcji zwierzęcej od importu, na którym zarabia kilka wielkich firm, może mają właśnie ten podtekst, o którym pan redaktor mówi. Tego jakiegoś dziwnego dealu, dziwnego biznesu na styku polityki i firm, które zajmują się działalnością gospodarczą.
Swego czasu miałem kontakt z panem Tańskim, znanym państwu, przede wszystkim od prywatyzacji PGR-u. Czasami powiedział, że czasami się źle wypowiadałem na pewne rzeczy. On jest również prezesem jakiejś spółki paszowej i bardzo ostro przyhaczył mnie, jeżeli chodzi o sprawy związane z GMO. Dlatego, że oni wszyscy uważają, że GMO jest jedynym ratunkiem dla tego, aby rolnikom się opłacało, aby było lepiej, aby było taniej, aby rolnik miał więcej czasu.
Panie redaktorze, to, że poszczególne firmy pilnują swoich interesów, to ja się wcale nie dziwię. To jest ich biznesowy, ich materialna korzyść. Natomiast po to jest rząd, po to są władze publiczne, by pilnować interesu strategicznego własnego państwa i własnego narodu. I ja twierdzę, że dla polskiego rolnictwa, ba, dla polskich konsumentów nie ma potrzeby uzależniania naszej produkcji od bardzo chimerycznych i niestabilnych dostaw zagranicznych, jeżeli możemy wytworzyć to sami lepsze, zdrowsze, bezpieczniejsze i wcale nie droższe. Na tym zarobiliby polscy konsumenci i te 4 miliardy złotych, które wypływają z Polski na zakup soi, zarabiają na tym różne dziwne firmy, to te pieniądze zostałyby u polskich rolników, którzy często nie bardzo wiedzą, co mają produkować i nawet jeżeli wyprodukują, to nie są w stanie ulokować tego na rynku.
Tym bardziej, że naprawdę w tej chwili mówi się o tym, że ceny wieprzowiny są dosyć wysokie, natomiast ludzie mówią, że opłacalność jest żadna. Proszę Państwa, ostatnio na wielu portalach i również przekaźnikach radiowych i prasowych mówi się o tym, że minister rolnictwa złożył wniosek o to, aby kukurydza Monsanto nie była w Polsce 810, nie Monsanto, tylko kukurydza nie była 810, nie była uprawiana jako GMO w Polsce i że ten wniosek poszedł do Komisji Europejskiej. Ale uzasadnienie jest jednoznaczne, że w zasadzie tylko chodzi o pszczelarzy, którym no, ona przeszkadza i chyba Komisja Europejska w ogóle nie będzie rozpatrywała tego wniosku. Pani Danusiu, co byście zrobili takiego, że jednak Sejm przyjął ustawę o paszach, czyli jednym słowem rolnictwo ekologiczne, no tak za 10 lat może już przestanie istnieć.
Myślę, że najpierw powiem tu o tym, co ostatnie działania ministra w kierunku zakazu upraw roślin genetycznie modyfikowanych w Polsce. Dla mnie to jest taka zwykła ściema, bo jak można wysyłać wniosek do Parlamentu Europejskiego coś, co w ogóle nie przejdzie, a powiem dlaczego nie przejdzie, bo kraje, które zrobiły zakaz, zrobili na podstawie jakiejś dyrektywy, która obowiązuje w Unii, ale nie jest obowiązkowa. Jest to dyrektywa unijna 2001/18/EU, która mówi o ostrożności, o monitoringu, o zakazie upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Taka dyrektywa nie została w Polsce wprowadzona dla wygodnictwa, żeby z niej skorzystać nie było można. I dlatego nie jest możliwe doprowadzenia zakaz upraw roślin genetycznie modyfikowanych na takie zwykłe skierowanie do parlamentu pisma przez ministra. Nie mamy akurat takich rządzących, żeby zadbali o to, żeby Polska miała ten status czystej, bezpiecznej i ekologicznej żywności. Jeżeli chodzi o ustawę o paszach, to myśmy wiele zrobili. My za swoje pieniądze, jako czynnik społeczny, nawet Polska Solidarna w Sejmie czytała nasze stanowiska i mogła się oprzeć, bo było jasno napisane, że świętej pamięci prezydent ten vagasolegis zrobił do 2000 ostatnia komisja, ostatnia partia rządząca PO i PSL do 2012 grudnia i tak mogło to pozostać. Dalej nie potrzeba było to przedkładać, tak jak tu poseł mówi, że zrobili to celowo tak, żeby już nic nie można było zmienić i myśmy naprawdę wiele rzeczy napisali. Ale tak jak tu mówię, to nie my rolnicy, kiedy było, że rolnik żywi i broni, a żywi, to znaczy, że ta żywność na polach jest bezpieczna. To korporacje zadecydowały o nas, korporacje zadecydowały, że rządząca teraz, no dla mnie to banda już, zrobiła, przepraszam za słowo, no to jeżeli powiedzieć tu może delikatniej, to ludzie, którzy są nieodpowiedzialni, którzy nie idą w kierunku, żeby polskie rolnictwo się utrzymało. Bardzo przepraszam za to słowo, nie powinniśmy tak mówić źle o ludziach, przynajmniej w tym miejscu. No i oni zrobili tak, że korporacje sprywatyzowali wszystkie centrale nasienne, gdzie mamy zabrane, że polski rolnik nie jest własnością siewu. Zrobili wszystko, że w ustawie o paszach sprywatyzowali te pasze i nie mamy żadnego wyboru. Mamy jedyne pasze, które nam serwuje rząd. Nie mamy pasz tradycyjnych, nie mamy ekologicznych. Mamy tylko ze soją. To też nie jest normalne. Soją genetycznie modyfikowaną i kukurydzą. I proszę Państwa, ta pasza idzie z Brazylii, z Argentyny, gdzie w warunkach niewolniczych ludzie albo pracują, albo kulka w łeb, ścinają wszystkie lasy i to, co byłoby naturą i sieją tą kukurydzę i soję na siłę, żeby nam ją przedkładać. Pytam się, czy my musimy soją i kukurydzą w ogóle jako te białko mieć i czy my musimy tym futrować?
Pani Danuto, stanowisko różnych organizacji ekologicznych jest dosyć sporo, jest jednoznaczne w tej materii. Państwo jesteście obecni na różnego rodzaju konferencjach, próbujecie promować żywność ekologiczną i to wszystko w zasadzie po co? I tak rząd robi swoje, i tak w Sejmie przegłosowuje się ustawy. Praca społeczna bardzo wielu ludzi idzie na marne. W zasadzie demokracja, no tak, pięknie. Możemy powiedzieć, że piękne to słowo. Natomiast kiedy przychodzi o pewne rozwiązania, to one są przeciwko przyszłości polskiemu wytwarzaniu żywności, bo to jest główny problem.
Myślę, że to nie jest tak do końca, bo ta edukacją, którą robimy, bo troszeczkę zmieniliśmy, że nie tam protestujemy pod Sejmem i stoimy i mówimy, że tak, a nie inaczej, bo i tak nas nie słuchali, ale cały czas w tej chwili nasz kierunek się lekko zmienił. Solidaryzujemy się ze wszystkimi tymi organizacjami, które protestują przeciwko to, co idzie na szkodę rolnika, ale edukujemy, co stanie się, gdy będzie tak, jak tu rządzący przygłosowują. Co stanie się, gdy pasza będzie tylko jeden wybór. Ta pasza, o której się mówi, ona nie jest wcale taka tania. W ostatnim tygodniu sprawdziłam, jest to 2 zł za kilogram paszy, a polskie zboże jest kupywane za 70 groszy średnio. To trzeba to policzyć. To oni tylko oszukują wszystkich rolników, że to tanie to GMO. To wcale nie jest prawda, bo to tak jak tu poseł mówił, w tej chwili to jest 2 zł za 1 kilo. To kilogram paszy, bo sprawdziłam specjalnie, zanim tu przyjechałam. To jakby mieli wybrać, to lepiej wybrać orkisz, pszenicę, owiec, cokolwiek jako paszę i kupić jakąś jeszcze ewentualnie premix, jak tą paszę z dodatkiem GMO.
Pani Danuto, tak z tego, co pani mówi, to mi się wydaje, że tak, ja zatruty umrę świadomy, tak? Tak, będę świadomy, że jest dobrze.
Taki to jest wybór, czy się umrze z głodu, czy się umrze ze żywności, która nie nadaje się do jedzenia, chociaż tego głodu na świecie nie ma.
Wiem, że organizacje ekologiczne prowadzą różnego rodzaju działania. Słyszałem, że przygotowujecie się również do pewnego rodzaju działań.
To znaczy w Europie jest organizowany manifest Marszu Dobrej Żywności i to farmerzy i młodzi ludzie i obywatele Europy przemarszerują do Brukseli pieszo, rowerami i czym się da. Cała Europa. Symboliczne marsze odbędą się w Polsce. Jest to od końca sierpnia, a cały efekt będzie 18 w Brukseli. Myślę, że tu za pomocą Radia Maryja będziemy nagłaśniać, gdzie się te marsze odbędą. Jeden z takich marszów zrobimy przed Sejmem. Koordynatorem tego marszu marszu europejskiego jest Marek Kryda, znany ze względu na to, że dużo w tym kierunku robi i też dobrze zna angielski. My jako Związek Ekolan będziemy, jakie tylko imprezy będą dotyczące żywności, to i też będziemy symbolicznie przekazywać, bo on będzie, to jest taki temat i te cztery tematy tu przeczytam akurat. Ten marsz dlaczego? Bo nadszedł czas na uczciwe ceny dla rolników i sklepów, nadszedł czas na poważne protektowanie naszego środowiska naturalnego, nadszedł czas na suwerenność żywnościową i nadszedł czas na wysokiej jakości żywność i rolnictwo we wszystkich częściach świata.
Panie pośle, widziałem, że pan już chciał tutaj dopowiadać, no chcieliśmy pani Danusi również pozwolić.
Bardzo panie redaktorze, ja bardzo wysoko cenię działalność organizacji ekologicznych, również Ekolandu i Stowarzyszenia Świętego Franciszka, którymi kieruje pani Danuta. Cenię sobie tych wszystkich, którzy informują społeczeństwo, ponieważ to nie jest tak, że wszystko będzie oszukane, sfałszowane, że rząd będzie nad wszystkim panował. Ja myślę, że suweren, jakim jest naród, kiedyś o swoje prawa się upomni, a przede wszystkim musi to być naród świadomy. Czyli ci wszyscy, którzy podejmują działania edukacyjne, informują, nie występują w jakimś partykularnym swoim własnym interesie. Często próbuje się właśnie skłócić, mówiąc, że rolnicy, czy rolnicy ekologiczni, czy szerzej rolnicy pilnują własnego interesu. Nie. Jeżeli mówią o suwerenności żywnościowej, jeżeli mówią o zapewnieniu żywności wysokiej jakości i bezpiecznej, jeżeli mówią o tym, że również ochrona przyrody jest celem, który powinniśmy brać pod uwagę i w mądry sposób umieć wykorzystywać to, co Pan Bóg nam powierzył do używania, to nie mówią tego w własnym interesie. Mówią to w interesie społeczeństwa. Dlatego trzeba bardzo cenić tych wszystkich. To jest szereg praktycznych działań. Oczywiście trudno się przebić z tym wszystkim. Bo łatwiej się było przebić panu ministrowi Sawickiemu za parę milionów złotych ze spotem opowiadającym głupoty o polskim oprowie w okresie transmisji Euro 2012. Brakuje pieniędzy w polskim rolnictwie na wszystko. Brakuje na kredyty dla rolników. Brakuje na pomoc właśnie dla tych, których dotknęły klęski żywiołowe, a parę milionów złotych wydaje się na promocję polityka. Oczywiście trudno jest z tymi racjonalnymi argumentami się przebić, tymi, o których pani Danuta mówiła. Często się próbuje przedstawiać, że ci, którzy myślą o strategicznych rozwiązaniach dla polskiego rolnictwa, są idiotami, są oszołomami, są moherami. Trudno, niech nas tak nazywają. Ale trzeba walczyć o to, by ludzie mieli wiedzę, żeby otworzyły im się oczy, a wtedy świadomy suweren o swoje prawa się upomni.
Panie pośle, ja tak troszeczkę może złośliwie mówiłem o tej edukacji, o tej świadomości umarcia, śmierci człowiekowi świadomemu. Natomiast sytuacja naprawdę jest tragiczna. No weźmy na przykład brak zgody na telewizję Trwam, na multipleksie. Przecież to byłby dostęp do informacji dla każdego gospodarstwa rolnego w największym, najbardziej zapadłym zakątku kraju. Nie chce rząd, powiedziałbym tak, świadoma koalicja nie chce się zgodzić na jakąkolwiek edukację. Dlatego wszystkie sprawy związane z promocją, z edukacją europejską, wszystko idzie w tak zwanym przekłamaniu prawdy, mówieniu nieprawd czy półprawd, po to tylko, żeby społeczeństwo było nieświadome albo otumanione.
No ale tak to wygląda, że tak zwane media mainstreamowe, te popierające władze, nie są zainteresowane, by edukować społeczeństwo, by informować obiektywnie, tylko by urabiać jakąś opinię. Owszem, toleruje się na rynku różne niszowe media małe, jakieś o niewielkim zakresie oddziaływania, dlatego że ich oddziaływanie jest stosunkowo właśnie nieduże. Natomiast taka jest walka z Radiem Maryja i z telewizją Trwam, ponieważ to media i radio i telewizja, dając obiektywny przekaz, nieustawiony, niemanipulowany, obiektywny przekaz, byłyby przy pokryciu całej Polski z nadajników naziemnych, a to się należy, byłyby podstawową strukturą informowania społeczeństwa. Jak społeczeństwo będzie decyzje podejmowało w kolejnych wyborach, w kolejnych jakichś decyzjach? No, trudno powiedzieć, bo ludzie też dają sobą manipulować, ale najpierw niech będą świadomi. Jeżeli się na coś decydują, trudno. To jest wola demokratycznego społeczeństwa, ale niech będą świadomi, na co się decydują. I dlatego jest taka walka o to, by nie umieścić na multipleksie telewizji Trwam.
Wie pan, sporo ludzi mówi w ten sposób. Panie, moją polityką jest jak przeżyć, jak utrzymać rodzinę, jak nie być zwolnionym z pracy.
Ja się wcale ludziom nie dziwię, panie redaktorze. Sytuacja ekonomiczna polskich rodzin jest bardzo zła. Dane, które GUS niedawno opublikował, mówią o tym, że skrajne ubóstwo, gdzie się oszczędza na jedzeniu, gdzie się oszczędza na zdrowiu, skrajne ubóstwo to w Polsce jest około 13% gospodarstw domowych. Czyli to są miliony ludzi, którzy żyją z dnia na dzień i mają problem z utrzymaniem się. Więc trudno się dziwić, że boją się utraty pracy, boją się szykan ze strony rządzących. Zresztą to dotyczy również rolników, którzy otrzymują tak zwaną pomoc unijną, dopłaty i tak dalej. Wielu chłopów denerwuje się na to, co się dzieje, ale mówią, wiesz, ale ja się boję odezwać, bo mi przyślą tu kontrolę różnego rodzaju i będę się dopiero musiał tłumaczyć, jeszcze każą mi oddawać tą niewielką pomoc unijną, jaką otrzymuję. Więc ja się wcale społeczeństwu nie dziwię, ale nawet jeżeli ktoś jest dociążony finansowo, jeżeli jest biedny, to jednak powinien być świadomy tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje, jakie interesy, czyje interesy tu są bronione. To nie są interesy nasze narodowe.
Proszę Państwa, 53 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunek do Turnia oczywiście 56. Zapraszam do rozmów telefonicznych. Pani Danuto, może kilka słów na temat kondycji gospodarstw ekologicznych, jak to dzisiaj wygląda, czy macie jeszcze szansę na utrzymanie się w tym bałaganie GMO?
Ja myślę, że czy mamy szansę, to jest takie trudne pytanie. My chcemy mieć szansę, my chcemy mieć wybór. Ten wybór, który żeśmy od 20 lat czy więcej podjęli, to chcemy tak pozostać. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mogli teraz wszystkim powiedzieć, że ze względu na ustawę o rolnictwie ekologicznym mam jakieś zagrożenie upraw. Nie, o rolnictwie ekologicznym jest zakaz upraw GMO i by mnie ktoś zapowietrzył. O tym chciałam powiedzieć, więc wtedy już bym prawnie została zlikwidowana i certyfikat zabrany. Do tego wcale nie dopuszczam. Zrobimy wszystko za pomocą tu Radia Maryja i ludzi dobrej woli i słuchaczy Radia Maryja, że nawet ten manifest, który jest europejski, że jednak pokażemy, obojętnie jaki minister przyjdzie, to będzie miał problem rolnictwa.
No jest już minister rolnictwa. Pani Danuto, przepraszam, mamy rozmowę telefoniczną. No jest, premier jest ministrem rolnictwa.
Witam pana Michała.
Witam serdecznie.
Panią Danutę i kolegę Krzysztofa.
Witam pana Wolka.
Chciałbym jeszcze nawiązać właśnie do tych pasz genetycznie modyfikowanych. Ja obserwowałem żywiąc bydło mleczne, oczywiście koncentratami czy paszami z udziałem soi genetycznie modyfikowanej. No były trudności z zacieraniem się sztuk, także to nie jest tak, że to nie pozostawia jakiegoś efektu, tylko powiem krótko, że grupy kapitałowe, czy bardziej powiem mafia związana z tymi grupami wprowadza pewien zamęt, żeby oczywiście sprzedawać soję genetycznie modyfikowaną ze Stanów Zjednoczonych. Moglibyśmy nabywać po kilka dolarów droższą soję niemodyfikowaną, no ale to jest już polityka wielkich koncernów paszowych. Słyszymy te nazwiska i tak dalej, bo to Krzysztof przedstawiał i pan redaktor, nazwiska ludzi, którzy byli kiedyś na świeczniku, czy piastowali stanowiska w Ministerstwie Rolnictwa. Dzisiaj oni jakby są reprezentantami tych koncernów. I te koncerny działają na niekorzyść polskiego rolnika, czyli tutaj już nas dokładnie zniszczyli, bo my na tym przedówku nie mamy na paliwo, nie mamy na opłaty, nie mamy na jedzenie. Powiem tak, bo wpuszczono nas w kredyty. Ostatnio pod przykrywką oczywiście tych taśm prawdy sprzedano 7%, jak się dowiedziałem wczoraj czy przedwczoraj, procent akcji polskiego banku PKO BP. No to się dzieje coś niepoważnego. Pan Jerzy Polaczek zresztą słusznie zauważył te manipulacje Rostowskiego, bo my przekroczyliśmy praktycznie ten próg ostrożnościowy, tylko przez tylko księgowanie kreatywne, jakby społeczeństwo jest nieinformowane o tym. Ale powiem tutaj więcej, bo czytając różne portale, człowiekowi się włos jeży to, co się dzieje. No, robią z nas normalnie takich pomiataczy, pomywaczy. My nie jesteśmy już gospodarzami u siebie, tylko musimy robić tak, jak nam zagrają, bo to Unia zabierze, bo to Unia nie da dopłat, tak jak tu Krzysztof słusznie zauważył. To jest właśnie mechanizm, który jakby straszy rolników, nie pozwala mówić prawdy, nie pozwala zachować prawidłowej postawy, tylko my się czegoś musimy ciągle bać. I jeżeli tutaj, bo my wybieramy raz na 4 lata ludzi, którzy de facto głosują przeciwko rolnictwu. To widzieliśmy przecież, jakie było głosowanie na temat właśnie GMO, czyli ustawy. Można też dużo więcej powiedzieć na temat głosowań polskich europarlamentarzystów w różnych sprawach. No, to właśnie przebiega pod dyktat jednego narodu, który, prawda, ma niepodzielną władzę na świecie i krótko, ten naród dysponuje naszymi duszami. Ja nie chciałbym tu wprowadzać polityki, no, ale taka jest
rzeczywistość
przecież. No, panie Michale, przecież ja mówiłem, kto podzielił związki zawodowe? Kto podzielił? Właśnie ta jedna... No właśnie, ta jedna władza, która nie dopuszcza do tego, aby polski rolnik był rolnikiem. My już jesteśmy po prostu dziadami.
Ja pamiętam, panie Bolesławie, pan też pamięta lata 93 no czy pewnie. 7 rok, kiedy właśnie mieliśmy z PSL-em pójść razem, kiedy miał być Romek Bartosz szefem i tak
no
dalej.
Właśnie,
i tak,
to wszystko zostało
zniszczone i pamiętam, jak Pawlak powiedział wtedy, nie, my sobie z wami poradzimy, my pójdziemy sami.
No właśnie,
panie
no
Bolesławie, tutaj, bardzo serdecznie dziękuję.
Pan, ja tylko chciałem jedno dodać.
Tak.
Ja pracowałem w przemyśle paszowym, jak to się mówi, i w latach 80. prowadzona była taka polityka zastępowania soi roślinami strączkowymi. Krzysztof też ten temat zna. I tutaj właśnie jest wielka możliwość, wielka szansa dla polskiego rolnika, aby zastąpić soję po prostu bobikiem czy innymi, grochem i innymi.
Mówiliśmy wielokrotnie,
że nie ma. Gleby i po prostu bez żadnego GMO nikt nam wody z mózgu nie zrobi, ale my musielibyśmy mieć silną reprezentację w parlamencie, gdyby takich Krzysztofów było więcej, ale co zrobić?
Gdyby PSL nie głosował tak, jak głosuje. Panie Bolesławie, bardzo serdecznie dziękuję. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Przepraszam bardzo, ale to podobno za oceanu. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze i witam.
Teraz i zawsze.
Moje imię jest Wacław, ja panie Chicago.
Witam pana.
No i tutaj w Stanach Zjednoczonych też powstały te właśnie rasy fungi, takie wiemcie, takie drobne farmerskie, takie drobne farmy małe zostały zlikwidowane. Wtedy się zastanawiamy, dlaczego tak się dzieje. No wydaje mi się, że to jest jeden jedyny powód. Że ci, którzy to urządzają, są po prostu maksymalnie wszystko w swoich rękach, po to, żeby kontrolować to. Dlaczego kontrolować to? Tutaj w Ameryce też się mówi na to, że tutaj jest population control, czyli że kontrola populacji, no, ilości ludzi. Na zakończenie chciałem jeszcze, jeżeli jest, można powiedzieć, dlaczego tak jest. No więc, tak jak ten, przepraszam, pan prezes tego Amwaru jest spółkiem tak zwanym. Tak na takich właśnie spółkach, zaczynając może od spółka, który otrzymał Nobla, jest budowana rzeczywistość nasza. Są to ludzie, którzy będą tam współpracować z każdym, aby tylko dostać jakąś krzyczynę kurkę dobrą. Ludzie bez siłowi. No to jest tak zwana elita stworzona właśnie przez tych, którzy dla tych mundia stworzyli. Po to, żeby takim ludziom się posługiwać, a ty ludzie z kolei będą zniewalać naród, no i tak się dzieje. Tak będzie się działo dopóki naród nie zechce zacząć myśleć, rozglądać się i wyciągać wnioski. Trzeba się o to modlić, bo to jest siła złego na jednego.
Bardzo dziękujemy, panie pośle. Dwa telefony.
No tak, one się ściśle z sobą wiążą, bo i Bolesław, którego pozdrawiam, i pan Chicago, pokazuje, jak dominacja ponadnarodowych koncernów wpływa na sytuację poszczególnych krajów, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, niszczenie również gospodarstw, ale również to, co w Polsce. Ja jeszcze raz powtórzę, jest możliwość zastąpienia znacznej części soi modyfikowanej surowcami wytwarzanymi w Polsce. Jest, nie ma sensu, by to powtarzać, bo już wielokrotnie o tym mówiliśmy. Jest również możliwość importu niemodyfikowanej soi w podobnych cenach z Ukrainy. Ja niedawno rozmawiałem z wicegubernatorem obwodu w Ługańsku, który może wyprodukować dla Polski duże ilości soi niemodyfikowanej. To jest obwód Winnica. Kiedyś nawet pana Kalinowskiego skontaktowałem z gubernatorem Winnicy, który mówił, że Ukraina może dla Polski soję niemodyfikowaną produkować. Tylko, żeby ktoś z Polski chciał się tym zainteresować. Rosjanie w Primorsku, w obwodzie kaliningradzkim, mają port przeładunkowy dla soi niemodyfikowanej, wyłącznie niemodyfikowanej. Oferują zarówno soję, jak i śrutę, w szczególności dla Polski Północnej. Nikt z Polski nie jest tym zainteresowany, ponieważ rynek został zmonopolizowany przez kilka dużych firm powiązanych z władzą i one nigdy nie dopuszczą do, czyli będą się starały nie dopuścić do tego, by tworzyć podstawy rozwoju polskiego rolnictwa. I te 4 miliardy rocznie wyprowadzane z polskiego rolnictwa trafiają właśnie tam. Również niestety część polskich organizacji rolniczych. Tu była mowa o związkach zawodowych. Ja z przykrością muszę powiedzieć, że również moja macierzysta organizacja, Izby Rolnicze, dały się przez wiele lat prowadzać na postronku ministrowi rolnictwa, w jakiś sposób manipulować sobą i swoimi opiniami. Może czas, by wreszcie wyciągnęły wnioski i przede wszystkim były wiarygodne dla rolników, dla tych, którzy są ich członkami, którzy ich wybierają.
Panie pośle, ja po prostu już nie wierzę w to, że można cokolwiek zmienić, dlatego że ci ludzie tam pracujący w tych ministerstwach, pan kierował, pan wie, że tam są ludzie, którzy mają wiedzę, którzy wiedzą, że jego polskiemu rolnictwu potrzeba.
Tam jest wielu bardzo mądrych i kompetentnych ludzi, ale decydują o efektach ich pracy, decydują de facto politycy, którzy rządzą. Oczywiście politykom wygodniej jest utrzymywanie różnych grup w niewiedzy, w kupowaniu różnych drobnymi środkami, kupowania spokoju organizacji rolniczych i tak dalej. Tylko, że to już ktoś kiedyś powiedział, że użytecznych idiotów na świecie nie sieją, jest ich dużo i ci, którzy wiedzą, jak użytecznymi idiotami manipulować, ci rządzą światem.
Proszę państwa, musimy tylko, kończymy już. Pani Danuto, modlitwę rolnika następnym razem. Ja też modlitwę o kanonizację Karoliny Kuskównej innym razem. Kończymy. Kogo pozdrawiamy? Pani Ula jest z nami. Pani Ulo, kogo pozdrawiamy?
Ja pozdrawiam moją najbliższą rodzinę, mojego męża, moje dwie córki.
A jak mąż ma na imię?
Zbigniew. I moje dwie córki, ich rodziny. No, pozdrawiam wszystkie koleżanki, nie będę wymieniała, bo mogę kogoś pominąć. Jedynie wymienię te, które ze mną jeżdżą na różne organizacje związane z Radio Maria, Stasia i Krystyna. Dziękuję.
Pani Danuto?
Ja pozdrawiam kochanego Kazia Tura, który tyle zrobił dla związku i nie mogę o tym zapomnieć. Pozdrawiam również wszystkich rolników ekologicznych, Jolę, Józka, Marię i wszystkich, i Elę ze Żnina, i wszystkich pozdrawiam.
Cały Żnin pozdrawiamy, tak.
Pozdrawiam wszystkich polskich rolników, życzę dobrych żniw i nadziei, że się poprawi. Również chcę podziękować panu redaktorowi za to wszystko, co Radio Maryja i Telewizja Trwam robią dla informowania polskiego społeczeństwa i polskich rolników.
Proszę państwa, ja chcę serdecznie całemu zespołowi lekarskiemu pod kierunkiem ordynatora chirurgii pana doktora Mariana Litwina ze szpitala powiatowego w Golubiu Dobrzyniu podziękować za opiekę, za pomoc, za to, co wszystko, co dla mnie zrobiono w ostatnim tygodniu. Panie doktorze, życzę wszystkim pacjentom, żeby mieli taką opiekę, jaką ja miałem w waszym oddziale przez te ostatnie kilka dni. I jeżeli jest możliwość, panie, to bardzo bym prosił naszego kolegę tu wspólnego o pieśń dla wszystkich tych, których dotknęły te trąby powietrzne, grady, różnego rodzaju żywioły i również tych ludzi dobrych, którzy, tak jak to dzisiaj się mówiło, w Dniu Dobrego Pasterza, przede wszystkim stawiają na dobro, stawiają na życie, stawiają na miłość. Serdecznie jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam.
Z Bogiem.
Stary krzyż, żony byś stał. Do niego.